jest na samej górze. Ja już tutaj byłam, bo moja mama prowadziła zajęcia tam, gdzie są pszczoły.
I jak było?
Bardzo fajnie.
Ja nigdy nie byłam na dachu.
Ja byłam z mamą, ale nie widziałam pszczół.
Kiedyś pszczoła latała bardzo blisko mnie. Trochę się bałam.
O, pszczelarz!
Powitamy pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Marcin Sudziński. Będę was oprowadzał dzisiaj po dachu, po pasiece. Pewnie niektórzy z was mogli być wiele razy, ponieważ dachy są otwarte. Można je odwiedzać, można tam sobie spędzać czas. No ale wiadomo, z pszczelarzem to jest trochę co innego, no bo przy okazji, że się widzi te ule, to jeszcze się słyszy o życiu pszczół, które jest bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane. Ale tak dla naszych potrzeb, żeby wiedzieć podstawowe rzeczy, to wcale nie jest ta wiedza trudna i pewnie dużo z tego zapamiętacie dzisiaj. Także pójdziemy zobaczyć sobie teraz na górę, podzielimy się na dwie grupy i pojedziemy windami, ponieważ w jednej się nie zmieścimy. To jak zrobimy, jak się dzielimy? Ile jest osób?
Dziewczynki na chłopcy, bo 10 do 10.
Może być, możemy pomieszać, a jak jest łatwiej, tak to...
Na jedno 10.
O, chodź. W moim przypadku to było tak, że ja pracowałem wcześniej w Bramie Grodzkiej. Akurat dyrektor Bramy Grodzkiej, Tomasz Pietrasiewicz, był człowiekiem, któremu zaproponowano w pewnym momencie stworzenie propozycji projektu funkcjonowania Centrum Spotkania Kultur. I w tym założeniu właśnie pojawił się wątek pasieki na dachu. Z racji tego, że Tomasz Pietrasiewicz też wiedział, że ja jestem po technikum pszczelarskim, zadał mi parę pytań odnośnie tego, na ile to jest realne, jak to miałoby się technicznie odbywać. Później też sam założył swoją pasiekę niewielką właśnie przy domu, gdzie pomogłem mu to zorganizować. Z kolei to był czas takiego powrotu mojego do pszczół i to się zaczęło po prostu tak układać, że powstało Centrum Spotkania Kultur. Ja wiedziałem też ze względu na różne plany życiowe, że będę zwalniał się z Bramy Grodzkiej i też szukałem pracy. Podjęliśmy rozmowy z Piotrem Franaszkiem, czy jeśli by się faktycznie ten projekt tutaj wyklarował i mógł zaistnieć, to czy on by był zainteresowany. No i ja oprócz tego, że jestem technikiem pszczelarzem, to jestem animatorem kultury. Studiowałem tutaj na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej animację kultury, później przez 5 lat kulturoznawstwo. Aktywnie działałem w środowisku animatorów, więc wiedziałem, co z tym zrobić i jak to zrobić. Mamy działania planowane, które są związane z obsługą pasieki, prowadzeniem pasieki, pozyskiwaniem miodu. Mamy działania planowane, związane z animacją wokół tego, czyli lekcją na dachu, różnego rodzaju warsztatom i mamy działania nieplanowane, które już nie zależą od tego, co napiszemy, tylko zależy od tego, czy ja mam chęć w niedzielę i w sobotę, kiedy wiem, że wtedy jest najwięcej ludzi na dachu, przyjeżdżać do pasieki. Po obiedzie ludzie zwykle tu przychodzą i tych ludzi jest najwięcej. Więc ja na przykład wolę wirować w klatce schodowej, tej przeszklonej, a ta klatka schodowa ma taką zaletę, że ludzie, którzy są na 5. piętrze, widzą to z góry, a ludzie, którzy są bezpośrednio przy klatce, widzą to z boków. Z każdej strony mogą obserwować proces. W związku z tym dla mnie wirowanie miodu staje się pewnego rodzaju spektaklem. Najczęściej bywa tak, że ludzie nie wiedzą, jak to się odbywa. W ogóle, że to wirówka, że to siła odśrodkowa wyrzuca ten miód. Miód spływa na dno, do kranu, z kranu do odstojnika. I już sam fakt zobaczenia tego jest dla nich zaskoczeniem, czymś przyjemnym. Jeśli dostają jeszcze do skosztowania miodu z plastra, z od sklepów właśnie, to oni tego długo nie zapomną. Ta praca polega na ciągłym kontakcie z ludźmi, na ciągłym rozmawianiu przy tak prozaicznej czynności jak wirowanie miodu na dachu. Ja czuję się jako ambasador kultury, ponieważ ludzie, którzy przychodzą, są z różnych kontynentów. Czasem bywa tak, że to są ich pierwsze wycieczki do Polski i trafiają tutaj do Lublina. Czasami są to sami pszczelarze, którzy na przykład, nie wiem, zaczynają rozmawiać o tym, czy znam słynny miód Manuka z Nowej Zelandii. No i zaczyna się temat właśnie o problemie pszczół, jakie mają w Nowej Zelandii, jakie mają w Polsce. To są naprawdę ciekawe, pożyteczne rozmowy, które nie są zaplanowane z góry, wpisane w projekt, że to się będzie działo. Nie, to się po prostu dzieje, dlatego że ta praca ma taki, a nie inny charakter. Polega na możliwie szerokim spektrum oddziaływania tego danego projektu na ludzi. A miejska pasieka to jest rzecz rozwojowa. Jeśli komuś się wydaje, że można stworzyć taki projekt w ciągu roku albo w ciągu dwóch lat, który będzie funkcjonował jako, tak brzydko się wyrażę, samograj, bo taka pasieka może być samograjem i pewnie się stanie taką rzeczą, która będzie się sama napędzać, ale najpierw do tego trzeba doprowadzić, a żeby to doprowadzić do tego, potrzeba kilku lat funkcjonowania, dlatego że pszczelarstwo jest zajęciem sezonowym. Mamy do czynienia z tymi pszczołami 5 miesięcy w roku, 6 miesięcy w roku, od kwietnia do października. Najbardziej intensywnie jest od czerwca do sierpnia. I to jest tak fizycznie wyczerpujące, że są do pokonania ileś tam razy pewne odległości, schody, nieschody, dźwiganie korpusów. Przepraszam, muszę teraz ten syrop skontrolować, bo chyba mi się woda gotuje. W tym momencie przygotowuję syrop. Robię w niewielkich dawkach na 2 litry wody, wsypuję 3 kg cukru. Woda musi zagotować się, ale później już tego cukru oczywiście wsypanego i rozmieszanego nie gotujemy, żeby nam nie karmelizował. On się dosyć szybko miesza. Później zlewamy to do większych naczyń, transportujemy do pasieki i tam wlewamy do podkarmiaczek.
Czy w Lublinie jest dobry szpital?
Po pierwsze, nigdy tak nie podchodźcie do ula.
Jeżeli chcę podejść do ula, to nigdy też nie podchodzę naprzeciwko wlotu, naprzeciwko drzwi do ich domu.
Ponieważ tu jest wejście do ula, musicie przejść bokiem, nie przeszkadzając pszczołom.
Pani się nie boi tak podchodzić?
Nie, bo jestem córka pszczelarza.
Now we have open nest and we can observe the bees from the top.
Teraz mamy otwarty ul i możemy obserwować pszczoły z góry. Dałem im jedzenie na zimę.
A co to jest?
Syrop.
Tutaj mam syrop i tak pomyślałem, że korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy, to wleję im jeszcze jedną dawkę syropu, niech sobie jedzą.
Potrzebują tego dodatkowo do funkcjonowania?
Kiedy zabieram im miód w zamian na zimę, muszę im dać syrop.
W przeciwnym razie miód stałby się ich pożywieniem w zimie, gdyby żyły bez twojej opieki, a tak, mają syrop.
Tak.
Rozumiem, nie wiedziałem o tym. Czy to spokojne pszczoły?
Tak, ponieważ mamy tu rasę pszczół Buckfast, wyhodowaną w Anglii.
Tutaj te pszczoły, które hodujemy na dachu, możemy przebywać w odległości 2-3 metrów od ula. Te tarasy są zwykle 4 metry od ula i naprawdę nic się nie dzieje. Przypuszczam, że z pszczołami, które żyją dziko w lesie, byłoby zupełnie inaczej. Na pewno nie podeszlibyśmy tak blisko, żeby sobie móc bezkarnie obserwować. Powiedzmy, to dzikie cechy powodują, że ten ruch jest odbierany przez pszczoły jako zagrożenie i ona próbuje odgonić.
You was really close. Był pan bardzo blisko ula.
He said they are friendly.
Pszczelarz powiedział, że są przyjazne.
But it's really like paradise here on the roof.
Tu na dachu jest jak w raju.
Where are you from? Skąd pan jest?
Jestem z Hamburga. W jednej z dzielnic Hamburga, na dachu budynku administracyjnego, również są pszczoły. Ale dach nie jest aż tak fajny jak tu. Temat pszczół i ich zbyt małej ilości w miastach jest u nas dyskutowany. To jest problem, że tych owadów jest zbyt mało do zapylania owoców i roślin. To rzecz bardzo pozytywna mieć z jednej strony pszczoły, a z drugiej korzyści dla przyrody.
To jest wizyta studyjna, odwiedzają nas partnerzy z Niemiec, Hamburga, mamy partnerów ze Szwecji, z Estonii, też z Finlandii, z Tampere, zarówno uniwersytety, jak i samo miasto. Mamy projekt Area 21, to dotyczy efektywności energetycznej i takiego kooperacyjnego planowania energii. Po prostu podpatrują też, jak u nas wygląda funkcjonowanie, jakie my mamy strategie stricte energetyczne, jakie mamy rozwiązania technologiczne. No i wymieniamy się doświadczeniami, no i właśnie razem staramy się opracować coś nowego. Natomiast przy okazji budynek CSK sam w sobie jest bardzo ciekawy, ale też z punktu widzenia energetycznego ciekawy jest zielony dach i łąki. To bardzo proekologiczne też rozwiązanie. Chcemy zobaczyć pasiekę, bo to też jest niezwykłe, szczególnie w miastach.
brałem badania miodu na metale ciężkie i na różne inne rzeczy, które mogą przechodzić do miodu w wyniku, nie wiem, życia miasta. Okazało się, że badania pokazują, że wszystko jest poniżej wskaźników, czyli ten miód jest bardzo czysty.
The honey was examined specifically and it turned out that all the bad things like pesticides or other chemicals are below the levels that are...
To, co jest związane z ruchem właśnie miejskich pasiek, to jest też ciekawe, że okazuje się, że w niektórych miejscach kraju czy Europy tak skaziliśmy pestycydami środowisko, że pszczoły tam nie wytrzymują. A miasto jest doskonałym terenem do życia pszczół, ponieważ tutaj nie ma środków ochrony roślin. I te pszczoły, mimo tego, że to jest ciągle miasto związane z ruchem miejskim, samochodowym, jest i tak dużo bardziej ciekawe dla pszczół. Dużo bardziej różnorodne, jeśli chodzi o roślinność. Także jesteśmy świadkami kolejnego etapu, który się gdzieś otwiera w pszczelarstwie, który wynika z problemów, które człowiek sam na siebie sprowadził. A te problemy to są pestycydy, które zawierają pochodne nikotyny zabójcze dla pszczół. To jest problem z warrozą, z insektem, z pajęczakiem pszczelim. I to jest problem grzybiczny z nozemozą, która też potrafi być bardzo uciążliwa. To są takie trzy główne zagrożenia. Ale jest jedno najbardziej groźne, czyli człowiek.
Pasieka nieduża, ale bardzo ładnie usytuowana. Wygląda na bardzo zadbaną. Ule nie dość, że są funkcjonalne, to jeszcze są estetyczne, bo część tam na różne wzory pomalowane. Wydaje się, że pszczoły są tam szczęśliwe. Trzeba by było w ludziach z powrotem przywrócić tę świadomość, że pszczoły dają nam tak naprawdę to, że mamy tę żywność, mamy co zbierać z pól. Musimy o nie dbać, musimy pielęgnować, nie możemy im kłód pod nogi w cudzysłowie wrzucać to, co robią rolnicy, powiedzmy no mało świadomi, którzy w okresie oblotu pszczół pryskają swoje uprawy.
To jest coś takiego, no można to porównać do tego tempa, do tej częstotliwości. Jest to brzmienie porównywane do dziecięcej trąbki albo kwakania młodych kacząt. Właśnie dźwięk młodej matki pszczelej, która wzywa swoje przeciwniczki do boju. Jak stoimy przy zamkniętym ulu, i to takim ulu starego typu, czyli który jest ocieplany, który ma grube ściany, to słyszymy to na zewnątrz. Czyli tak naprawdę w ulu rozlega się ten dźwięk po prostu jak dźwięk jakiejś trąby olbrzymiej z punktu widzenia pszczoły. Wszystkie pszczoły na pewno słyszą w ulu. Jak to pierwszy raz usłyszałem, to nie zacząłem szukać w ulu, tylko zacząłem szukać w powietrzu. Podniosłem głowę, bo myślałem, że jakiś klucz leci nade mną, kaczek dzikich albo gęsi. Coś, co może być właśnie w życiu człowieka nieustająco fascynujące, to jest wiedza, to jest poznawanie, to jest uczenie się, ciągłe uczenie się. To jest coś, co jest bardzo cenne, coś, co daje ciągłą satysfakcję. Ale to jest pewien problem, dlatego że człowiek nie lubi wysiłku, a wiedza wymaga wysiłku. Dlatego być może właśnie rzetelna wiedza nie jest dostępna wszystkim. Nie wszyscy potrafią monotonnie, dzień po dniu wertować książki, korzystać z różnych źródeł wiedzy po to, żeby stworzyć takie dzieło życia, jak Anatomia pszczoły Michała Girdwojnia, która była wydana w Paryżu, natomiast nie przetłumaczona na języki, a jest bez tego pierwszą taką publikacją w historii, która za pomocą mikroskopu, wówczas jeszcze fotografii nie było, były mikroskopy, narzędzia, które potrafiły bardzo dokładnie przyjrzeć się układowi tkanek zewnętrznych powłok chitynowych, skrzydłom, czułkom, oczom, układowi nerwowemu, układowi pokarmowemu pszczoły. Ta publikacja właśnie Anatomia pszczoły, która dzisiaj kosztuje kilkaset złotych, to nie jest, zdaje się, wznowione jako wydawnictwo, a była to piękna książka z rysunkami i z opisami. Łącznie z opisami dźwięku, to był zapis nutowy odgłosów wydawanych przez matki pszczele, czyli mogliśmy to sobie zagrać.
Coś takiego na przykład.
Wow, to faktycznie tutaj ładnie śmiesie po tym korytarzu.
To był jeden z motywów do takiego pomysłu, który chcę zrealizować z przyjaciółmi. 3 lata temu poznałem górala, który mi pokazał instrument muzyczny tradycyjny, flet pasterski, który wziąłem i mnie w jakiś sposób poruszył ten dźwięk i bardzo mi się spodobał i kupiłem ten instrument, to zacząłem to rozwijać i dzisiaj na przykład mam kilka takich fletów. Ja od dziecka byłem wychowywany w takim bezpośrednim kontakcie z muzyką, z rytmem, ze śpiewaniem, z graniem na instrumentach i to mnie kształtowało. Mama zapisała mnie gdzieś na zajęcia do chórów prowadzonych przez państwa Sokołów, to byli tacy państwo, którzy byli też nauczycielami w szkole muzycznej i prowadzili chór zuchów, fraszka i humoreska. Byliśmy oczywiście przebrani w mundury zuchów i jeździliśmy po różnych krajach bloku Związku Radzieckiego. Dawaliśmy koncerty w Polsce też. Przede wszystkim to była taka codzienna nasza aktywność, jakieś zajęcie, obowiązek. Ale później z racji tego, że musiałem przestać śpiewać ze względów zdrowotnych, no to zapisała mnie mama na fortepian do szkoły muzycznej. Miałem zespół razem z przyjaciółmi właśnie też w szkole w Pszczelej Woli i ten czas Pszczelej Woli to była ucieczka od problemów. Akurat ja nie mam takiej zdolności skupiania się nad jedną rzeczą, tak jak skupiałem się nad fotografią, gdzie nie wiem, przez 15 lat uczę się i obserwuję fotografii, ale nie potrafię być tylko fotografem. Wykorzystuję to na przykład też, że w pewnym momencie życia jako nastolatek poszedłem do szkoły pszczelarskiej i skoro tam spędziłem 5 lat, szkoda by było nie wykorzystać tego, po prostu nie zajmować się też tą dziedziną. Żadna wiedza, którą zdobywamy, której poświęcamy czas i która nas fascynuje, nie jest bez znaczenia. Prędzej czy później wróci do nas w postaci jakiegoś doświadczenia, połączenia faktów.
Czyli dlatego te zapisy nutowe w tych książkach pszczelarskich mógł pan odczytać bez problemu?
Tak, no właśnie o to chodzi, o ten sposób rezonowania rzeczy, które zdobywamy. Nic się nie marnuje, to my tylko możemy coś zaprzepaścić, mówiąc, że czegoś nie potrafimy, czegoś się nie da zrobić. O, teraz na przykład poczułem zapach, taki ładny, ale ostry, wyraźny. To jest zapach jadu pszczelego. Jeśli pszczoły zaczynają się czuć troszeczkę niekomfortowo, zaczynają coś podejrzewać, że pszczelarz coś kombinuje, albo człowiek coś kombinuje, dostaje się do gniazda, pszczoły wtedy podnoszą odwłoki, żeby pokazać, że mają żądełka. I jak unoszą odwłok, to na końcu tego odwłoka gromadzi się kropelka jadu. A że jad jest substancją alarmową, on daje sygnał pszczołom, że coś może się dziać poprzez zapach. I on zaczyna od razu pachnieć. Jeżeli ja go czuję, to pszczoły to czują razy 10 tysięcy. Bo pszczoły mają niesamowicie czuły zmysł zapachu. Lepszy niż psy, lepszy niż koty. Dlatego jak poczują nektar, jak poczują miód, to od razu wiedzą, gdzie lecieć.
Ja się na początku bałam, że ugryzie kogoś ta pszczoła, jak one wylatywały.
To, co w człowieku jest najbardziej fascynujące, to jest jego wyobraźnia, która jest nieograniczona. Wyobraźnia, która pozwoliła odkrywać te rzeczy. Akurat tutaj mówimy o pszczołach. I ten element połączony z elementem badania świata, relacji między mną a otoczeniem, mną a światem, doprowadziły do bardzo ciekawych pomysłów odnośnie wykorzystania przyrody, bycia w przyrodzie, choćby w postaci na przykład tego, że ktoś kiedyś wymyślił, że dobrze by było spróbować spać na pszczołach. Taka forma terapii. Tutaj mamy parę elementów. Po pierwsze, to jest dźwięk. Pracujące pszczoły, zdrowa rodzina pszczela wydaje jednostajny, nam się wydaje, że to jest jednostajne, ale to jest dźwięk setek tysięcy owadów, z których to różne owady mogą wydawać różne dźwięki, w zależności od wielkości tego owada, od tego, co robi w ulu i tak dalej. Ale my to odbieramy jako jeden rodzaj dźwięku spokojnego, stonowanego, kojącego. Drugi element to są zapachy. A za zapachami, czyli za tym, co się znajduje w powietrzu, idą mikroelementy, które wdychamy do swojego ciała, co przechodzi do płuc, co przechodzi do krwioobiegu, i jak to działa na system nerwowy, czyli tak zwany mikroklimat rodziny pszczelej. To są rzeczy, które właśnie oddziaływują bez wątpienia na ludzki organizm. Czyli jeżeli ktoś chce leczyć, załóżmy, różnego rodzaju stresy, od stresu dnia codziennego związanych z intensywnością pracy, mocnymi przeżyciami w naszym życiu, jest to bardzo ciekawa propozycja na takie sesje. Bywa tak, że przychodzi się do Ula do pracy z nastawieniem na obserwację, na skupienie. Człowiek jest wyciszony, spokojny. Niekiedy jest zupełnie przeciwnie. Wtedy się nie powinno pracować, tylko że są momenty, kiedy trzeba. Nie można pracować wtedy, kiedy ma się ochotę, że teraz jestem spokojny, to będę pracował, a dziś nie, bo jestem zdenerwowany. Czyli są te momenty takie, gdzie mam dużo refleksji, podchodzę do Ula i wtedy obserwuję, słucham. I wtedy słychać nastrój, w jakim są pszczoły, słychać bardzo wyraźnie, jak coś się dzieje w ulu, jak na przykład po zimie zwłaszcza, albo właśnie przed zimą, jeżeli jest brak matki. Dźwięk, wentylacja, ułożenie ciała pszczół po prostu pokazują stan ula.
Chodź, 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 chodź.
Dlaczego boimy się pszczół, dlaczego boimy się głównie owadów? Z jakiego powodu? Porządku.
Można trafić do szpitala, jak ktoś jest uczulony.
Puchnie.
Czyli to jest taka rzecz, o której bym chciał powiedzieć. Boimy się czegoś, bo to jest dla nas nieprzyjemne. Czyli boimy się pszczół, bo wiemy, że one żądlą, a jeśli żądlą, to zadają nam ból. Człowiek boi się bólu. Ale dlaczego ja się nie boję?
Bo pan nie zna.
Bo znam ból, bo wiem, jak to boli. Jeżeli pszczoła mnie użądli raz, drugi, trzeci, pięćdziesiąty, to ja się z tym bólem oswajam. Myślę, że bardzo ważne jest poznawanie w ogóle właśnie ciemnej strony życia. Że uciekanie od tego nie jest dobre. Zwykle w takich sytuacjach trudnych ważne jest to, żeby wychwytywać te momenty, które nas zawstydzają, nas samych. Czyli zatrzymywać się na tym, co nie pozwala się zatrzymać, bo tu jest właśnie prawda o nas. Poznajemy na przykład swój egoizm, który każdy ma w sobie, bo bez tego chyba nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Taka sytuacja dotyka bardzo wielu ludzi, bo ja po prostu ojca nie znałem. Pomyślałem, że albo zrobię coś w tym kierunku, albo za chwilę już nigdy tego nie będę mógł zrobić, bo ludzie umierają. Aż tak mądry nie byłem, żeby sam podjąć tą decyzję. Pomogła mi w tym pewna kobieta starsza, która na tyle znała życie, że wystarczyło, żeby poprzebywała z kimś chwilę, popatrzyła mu w oczy, popatrzyła na to, jak mówi, jak się zachowuje i bardzo dużo o tym człowieku mogła powiedzieć przez to, kim była i jak toczyło się jej życie i do czego była w życiu zmuszana. Ktoś, kto przeżył takie okropności wojny, ktoś, kto przeżył obóz Ravensbrück czy Oświęcim, myślę, że jest nastrojony do końca życia na zupełnie inne odbieranie ludzi przez doświadczenie, którego my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No poradziłem po prostu, żebym podszukał ojca i spróbował z nim porozmawiać, zanim będzie za późno. No i podjąłem to wyzwanie. Oczywiście inaczej też patrzę na to z perspektywy czasu, bo później właśnie się okazuje, że to nie tylko ojciec, ale to chodziło o to, kim był na przykład dziadek, kim był pradziadek, jak pewne rzeczy funkcjonują w czasie, jak pewne rzeczy się powtarzają. Dowiedziałem się o tym, że cała moja rodzina grała na instrumentach, że pewne rzeczy, które ja mam w sobie, one właśnie były gdzieś w moich przodkach. I to jest takie ciekawe, że pewne rzeczy możemy wiedzieć, że te historie rodzinne, nie wiem, przenoszone traumy jakieś, których możemy nawet nie być świadomi, jakieś tajemnice rodzinne skrywane, niewypowiadane. To była kwestia po prostu przyglądania się, pewnego rodzaju ciekawości. A że to się połączyło z fotografią, w momencie takim, w którym ja ten aparat nosiłem ze sobą i fotografowałem. Raz, że uczyłem się, a drugi raz, że łatwiej mi było ten świat zaobserwować, kiedy go miałem na kliszy, a później na papierze i mogłem sobie w dowolnym momencie wrócić do danej chwili, którą sfotografowałem. I to, że te zdjęcia zrobiłem, bo akurat powstał z tego taki cykl, który nawet raz pokazałem, to była wystawa jednej z edycji fotofestiwalu Wszystko o miłości. Pokazałem życie człowieka w kontekście historii fotografowanego i fotografującego, czyli mnie i mojego ojca. Każda rodzina, każdy ul ma swój zapach. Każda matka pachnie inaczej. Pszczoły się rozpoznają po tym. Jak ja przekładam z jednego ula pszczoły do drugiego, no to mogę spowodować walkę. No bo na przykład kilkadziesiąt tysięcy pszczół przekładam do drugiego ula i wtedy będzie wojna, bo one czują zapachy. Co pszczelarz musi zrobić? Musi wyrównać zapachy. Kupuje krople miętowe, bierze litr wody i pryska na pszczoły, na ramki. Najpierw na jedną rodzinę, później na drugą rodzinę. I wtedy może te pszczoły połączyć. I one wtedy mają ten sam zapach mięty na sobie, zaczynają się zlizywać, czyścić i w ten sposób łagodnie przechodzą jedna rodzina do drugiej i zaczynają współpracować ze sobą, zaczynają się poznawać, razem sobie żyją. I właśnie tak zrobiłem w tych żółtych ulach, które tutaj widzicie.
Pan zrobił tak, żeby te rodziny się połączyły, a to było trudne?
To było trudne, bo ja to robiłem pierwszy raz. Nigdy nie miałem potrzeby łączenia rodzin, ale później się okazało to bardzo proste.
Nie widziałam w ogóle, że można przełożyć pszczoły z jednego do drugiego ula.
Ten mój przypadek nie miał happy endu, nie był właśnie jakimś takim filmowym przykładem, gdzie widzimy później szczęśliwe życie aż do końca. Tak nie było, ale miałem okazję poznać brutalność życia pewnego środowiska ludzi wykluczonych na własne życzenie. Jeżeli ktoś na przykład przez 40 lat swojego życia wypija mocne alkohole bez opamiętania, mamy do czynienia ze spustoszeniami w organizmie na przykład, ze zmianami obszarów mózgowych, które już się nie odrodzą, bo są po prostu zniszczone i pewne odruchy w człowieku nie zafunkcjonują. Nie możemy dziwić się alkoholikowi, który pije denaturat, że on nie jest w stanie zrezygnować, bo on jest już w takim stanie, że po prostu to jest człowiek stracony. Zmiana tego, ja oczywiście na ten cud ja też liczyłem, ale nie znałem też realiów tej choroby czy uzależnienia. Żeby skutecznie móc wyleczyć takiego człowieka, to po pierwsze ten człowiek musi chcieć, a po drugie musi mieć wiedzę na ten temat.
Później doszła choroba i to ciężka.
Z jednej strony wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, czyli spróbować zapewnić szpital czy hospicjum później już, ale z drugiej strony coś we mnie stawiało mi te granice, że wcale nie muszę robić za wszelką cenę wszystkiego, bo to jest też tak, że za swoje decyzje odpowiadamy i jeżeli kogoś nie było w moim życiu, to nie ma żadnego powodu, żebym ja teraz stawał na głowie, był codziennie przy łóżku umierającego ojca, bo to się po prostu nie zgadza, to tak nie działa. Gdyby on był przy mnie wtedy, kiedy ja chorowałem, to wtedy ja bym miał tą potrzebę, żeby być przy nim, tak jak mam potrzebę być na przykład przy swojej matce, która dała mi bardzo wiele i najprawdopodobniej ja oddam jej to, kiedy ona będzie tego potrzebowała, przynajmniej tak bym chciał. No teraz jestem bogatszy o takie doświadczenie i czasami rozmawiam z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia i którzy stoją przed podobnymi problemami w swoim środowisku. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment ze swoimi kolegami. Mieliśmy okazję rozmawiać o normalnej rodzinie i wtedy zapytaliśmy, no to dobrze, to ilu z nas nie miało rodzinnych problemów, rozwodów, pijaństwa jakiegoś, nie wiem, innych problemów i okazało się, że jeden chłopak po prostu z pięciu jest z kochającej się rodziny, która funkcjonuje normalnie, spójnie.
Rozdały rzeczki.
Chciałbym, żebyście spróbowali miodu, ponieważ chyba jeszcze nigdy nie jedliście miodu z miasta. No wiadomo. Wiadomo, że miód w ogóle chyba wszyscy jedli, ale miód z miasta to nie wiem, czy jedliście. Jedliście kiedyś miód z miasta? No właśnie. Pszczoły są bardzo delikatne. One żyją dzięki temu, że żyją w grupie. Mówi się, że pszczoły są superorganizmem, czyli jeśli pojedyncza pszczoła nie jest w stanie znieść okoliczności negatywnych, jak na przykład mróz, ale w gromadzie ogrzewają się własnymi ciałami. Pszczoły razem się karmią, ten miód, który powstaje, wyobraźcie sobie, że to jest kropelka nektaru, która jest przekazywana od pyszczka do pyszczka. Każda pszczoła dostaje tą kropelkę, przetwarza, przekazuje następnej pszczole, a później gromadzi je w komórkach. Więc miód, tak naprawdę, to co my tutaj mamy, jest wynikiem wspólnego karmienia się, wspólnego przekazywania pokarmu od pszczoły do pszczoły. Tutaj mamy miód z wiosny, wiosenny miód i taki wam damy, poczęstujemy was tym miodkiem.
Nie jest się źle. Ej, felicujemy.
Ja staram się wykorzystywać czas zgodnie z tym, co potrafię robić, zgodnie z tym, do czego mam predyspozycje i oczywiście szczęście jest dla mnie bardzo ważne są więzy międzyludzkie, bliskość drugiej osoby, poczucie bezpieczeństwa, jestem ze sobą już 15 lat, nie jesteśmy małżeństwem formalnie, natomiast ten związek jest po prostu związkiem bardzo silnym, dwóch osób, które poznały się na studiach i już od tego czasu robimy rzeczy, które robiliśmy tam właśnie. Jeżeli organizowaliśmy jakieś wydarzenia studenckie, braliśmy udział w jakichś wydarzeniach związanych z kulturą studencką, czy z wyjazdami naukowymi i tak dalej, to w jakimś sensie dzisiaj, po tych 15 latach, robimy dokładnie to samo. To jest szczęście, natomiast jest to też kwestia pracowania nad tym. To nie jest tak, że taką osobę się znalazło i to jest druga połowa jabłka. To są wszystko rzeczy, które mogą się wydarzyć i wydarzają się najczęściej w filmach albo w bajkach. Natomiast rzeczywistość jest taka, że dobre związki, świadome związki to jest ciągła praca. Nie da się żyć od tak ciągłej harmonii dzień za dniem, miesiąc po miesiącu, przez całe życie. Nad tym trzeba pracować, tak jak zresztą nad wszystkim, co się doskonali, co się robi.
Ale już posmakowaliście, to teraz inni. Dajemy talerzyk innym osobom. Zabieraj swoją szpatułkę.
Jak wiosenny miód? Pychota, jestem amatorem pszczelarzem. Pierwszy raz jem miejski miód. Bardzo mnie to zafascynowało i podobnie jak pszczelarz tutaj z Centrum Spotkania Kultur, postanowiłam trochę zwolnić w życiu. Więc uczę się od pszczół cierpliwości i spokoju.
Zbieramy się pomału. Pszczelarzowi.
Dziękujemy!
Ja też Wam dziękuję i zapraszam. Do widzenia.
Do miłego zobaczenia.
No super, tak jak pszczoły, żeście wspólnie to powiedziały. To dziękuję i do widzenia.
Dziękuję.